trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Szósta niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Kapłańskiej. Trędowaty będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Z psalmu 32. Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Z pierwszego listu do Koryntian. Nie bądźcie zgorszeniem, podobnie jak ja, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Siostry i bracia, dzisiaj szczególna niedziela, bo wprowadza nas ona w temat trądu, właściwie w temat choroby szeroko pojętej. To także 11 dzień lutego, czyli w wielu miejscach, w wielu parafiach, również w naszej bazylice, w Sanktuarium Narodowym Świętego Józefa, msza święta z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, modlitwa za wszystkich, którzy cierpią. I liturgia wychodzi nam naprzeciw właśnie w tym roku, dając teksty, dwa teksty o trądzie. Jeden tekst o grzechu, o uwolnieniu od grzechu. I wreszcie jeden tekst, bardzo krótki, z listu apostoła Pawła, o tym, by nie skupiać się na sobie, ale dbać o zbawienie innych. I można w tym na przykład naśladować apostoła narodów. Ale zacznijmy od początku. Wiemy, że najczęściej w liturgii pierwsze i trzecie czytanie, w liturgiach niedzielnych, pierwsze czytanie i Ewangelia są ze sobą w szczególny sposób powiązane. Drugie czytanie może dotykać innego tematu, ale tak naprawdę wszystkie teksty dają nam pewną perspektywę wiary, perspektywę łaski Bożej, która chce się przedostać do naszego myślenia, która chce być obecna w naszym życiu, która nas prowadzi do nieba, czyli do pełni czystości, do takiego stanu, w jakim jesteśmy zaraz po przyjęciu Chrztu Świętego. Pełnia szczęścia, bliskości Boga, czystego, wolnego serca i zbawienia, które jest na wyciągnięcie ręki, które można chwycić i którym można się cieszyć. Dlaczego zatem dzisiaj teksty o trądzie? Zatrzymajmy się przez chwilę w Księdze Kapłańskiej. Opis, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, pochodzi z 13 rozdziału Księgi Kapłańskiej. To są pierwsze dwa wersety, werset pierwszy i drugi. Później w 42 wersetach autor biblijny dokonuje podziału i omówienia siedmiu rodzajów trądu. To była nazwa ogólna chorób skóry w tamtym czasie. I po tych omówieniach następują dwa wersety przepisów dla trędowatych. I te wersety usłyszymy jako drugą część pierwszego czytania. Rozerwane szaty, włosy nieuporządkowane, nieuczesane, w nieładzie, zasłonięta broda i okrzyk. Mówiąc najprościej i najkrócej, dotknięcie, doświadczenie tą chorobą sprawiało, że wielu ludzi zaczynało zwracać uwagę na trędowatego. On miał przed sobą ostrzegać, miał dawać znaki, miał krzyczeć, jeśli mógł jeszcze mówić, miał ostrzegać tych, którzy chcieliby się z nim spotkać, ostrzegać o niebezpieczeństwie, o możliwości zarażenia. Jest dla nas oczywiste, że było to bardzo trudne doświadczenie i dla chorego, i dla jego bliskich. Konieczność rozstania, ucieczka czy wypędzenie tego człowieka z miejscowości po to, by nie stanowił zagrożenia dla innych. a jednocześnie nieustanne zwracanie na siebie uwagi. Oczywiście Księga Kapłańska mówi o chorobie fizycznej, o chorobie dotykającej ciała. Ale wiemy też, że w naszych czasach, pomimo faktu, że trąd istnieje i są miejsca na kuli ziemskiej, w których ta choroba, mówiąc bardzo nieestetycznie, ma się całkiem dobrze, to znaczy ona cały czas panuje, dotyka, zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu. O tyle, nawet jeśli nie jesteśmy dotknięci, czy nie znajdujemy się w naszej szerokości, długości geograficznej, jako osoby potencjalnie narażone na trąd, o tyle może ten trąd dotykać naszego serca, może dotykać naszego życia w zupełnie innej postaci, niekoniecznie zauważanej jako choroba skóry. Sami doskonale wiecie, siostry i bracia, że można kogoś potraktować jak trędowatego, można siebie traktować jak trędowatego, można odrzucać siebie, można odrzucać innych, można być odrzuconym, można być trędowatym w społeczeństwie, we wspólnocie, w rodzinie, w domu, wśród znajomych, w jakiejś przestrzeni pracy czy nauki. I co teraz zrobić? Pierwsze czytanie mówi o tym, że kiedy doświadczam trądu, mam mieć rozerwane szaty, mam wejść w pewną formę żałoby. Nie mogę upodobnić się do wszystkich innych, to znaczy nie mogę udawać, że ze mną jest wszystko w porządku. Może warto przy okazji tego pierwszego czytania zajrzeć w swoje serce, w swoje wnętrze i zapytać siebie samego, czy są takie wydarzenia, czy są takie sytuacje, czy moje życie jest życiem prawdziwym, czy zdarzają się momenty, w których udaję. Udaję, że wszystko jest w porządku. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, że teraz muszę całą prawdę, która jest we mnie, wyrzucać na zewnątrz, obnażać moje wnętrze i mówić o nim wszystkim. Choć niektórzy to robią w środkach społecznego przekazu, na forach internetowych, w rozmaity sposób. Jest taka pokusa, odkrywana też jako socjologiczna potrzeba, by dzielić się swoim życiem, by wszystko z siebie pokazać, po to, żeby wzbudzić czyjś zachwyt, współczucie, zainteresowanie, by być w centrum uwagi i tak dalej, i tak dalej. Księga Kapłańska mówi o tym centrum uwagi w wypadku trędowatych po to, by nie zarażać, by nie udawać, że wszystko jest w porządku wtedy, kiedy mogę mieć zły wpływ na drugiego człowieka. A ile w nas, we mnie, czy wokół nas takich sytuacji, w których udaje się, tak, udaje się udawać. Udajemy, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest dobrze. Udajemy, że nasze intencje są zupełnie inne, że przecież chodzi nam tylko o dobro naszych bliskich czy ludzi, z którymi się spotykamy. Można to wszystko udawać. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu pokaże zupełnie inną drogę, ale o niej za chwilę. Żeby dojść do tego miejsca, w którym jest apostoł narodów, przejdźmy jeszcze przez psalm. Tym razem psalm 32, wersety 1, 2, a później 5 i 11. We wstępie przytoczyłem werset 5 o nieukrywaniu winy, o wyznawaniu grzechu. Dla nas jest jasne, że nasze wnętrze, nasza dusza, nasze życie duchowe, nasze życie wewnętrzne jest w relacji do Boga i że zdarzają się w tym naszym życiu wewnętrznym takie zachowania, takie pragnienia, które prowokują nas do grzechu, które popychają nas w tym kierunku, które owocują grzechami, których konsekwencją jest przekroczenie Bożego prawa, właściwie egoizm, właśnie potraktowanie siebie albo innych czy pewnych pragnień, które mamy w swoim sercu, jak Boga. Zdetronizowanie Boga Najwyższego. Cały tytuł tego psalmu 32 w Biblii Tysiąclecia brzmi: Szczęście płynące z odpuszczenia win. I rzeczywiście, autor biblijny dzieli się szczęściem z powodu uwolnienia od grzechu. Ten, który pisał ten psalm, on nie znał jeszcze sakramentu pokuty i pojednania. Nie miał tego doświadczenia uwolnienia od grzechu, sakramentalnego odpuszczenia win, które macie wy czy ja. Ale i on już wyraźnie pokazuje, że kiedy Bóg uwalnia od winy, kiedy Bóg uwalnia od grzechu, to człowiek jest szczęśliwy. To jest uwolnienie od trądu, od tego, co rozsypuje mnie od środka, co mnie rozrywa, co sprawia, że jestem niekompletny, że nie potrafię się pozbierać. Od tego wszystkiego, co niszczy moje serce, moje wnętrze. Tak jak trąd niszczył ciało na zewnątrz, tak grzech niszczy moje wnętrze. Szczęśliwy jest ten człowiek, który nie ma w swoim wnętrzu podstępu, w którego duszy nie ukrywa się udawanie. Jest to kontynuacja tego pierwszego czytania, już w perspektywie naszego spojrzenia na teksty biblijne. Nie udaję, nie muszę udawać. Nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Nie muszę udawać, że wszystko jest w porządku, ale nie muszę udawać tylko przed Bogiem. To znaczy, przed Bogiem nie mogę udawać. Bez sensu byłoby udawanie przed Bogiem. Nie chodzi o to, aby grać kogoś, kim nie jestem, przed wszystkimi ludźmi, ale by mieć w sobie, by mieć w sercu, w głowie, używając rozumu, właściwy dystans. Nie muszę każdemu mówić o wszystkim. Nie muszę przed każdym odsłaniać swojego serca. Natomiast całe moje wnętrze mam odsłaniać przed Bogiem. Więc w mojej duszy nie powinienem udawać, bo Bóg patrzy na moją duszę. Nikt z ludzi nie ma wglądu do mojej czy twojej duszy, siostro i bracie. Całą prawdę wypowiadamy przed Bogiem. I jeśli jest grzech, jeśli jest wina, Bóg przychodzi, aby uwolnić. To jest ten kolejny etap. Rozpoznaję w sobie chorobę, widzę mój grzech, nie boję się pokazać tego grzechu Bogu, razem z Nim patrzę na ten grzech, patrzę na tę chorobę, szukam przyczyn, szukam tych momentów, w których ten grzech łatwiej zdobywa moje serce i moje życie. Pytam Boga, gdzie jest początek, jakie są schematy działania. Proszę Boga o diagnozę, o określenie rodzaju tego grzechu. W tym wszystkim jestem z moim Stwórcą. Odsłaniam przed Nim, tak jak przed lekarzem specjalistą światowej klasy i sławy, odsłaniam przed Bogiem moje serce. I co się wtedy dzieje? Kierunek odpowiedzi daje nam święty Paweł we fragmencie pierwszego listu do mieszkańców Koryntu. To końcówka 10 rozdziału. Ostatnie 3 wersety, 31, 2 i 3 i pierwszy werset rozdziału 11. Żeby dobrze zrozumieć kontekst, który zresztą jest bardzo jasny, klarowny, bo Pawłowi chodzi tutaj o to, byśmy wszystko czynili na chwałę Boga, byśmy nie byli zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła i żebyśmy brali z niego przykład. Przykład z Pawła, który chce przypodobać się każdemu, pod każdym względem, bo szuka nie własnej korzyści, ale dobra wielu. Jemu chodzi o zbawienie. Kiedy Paweł mówi o przypodobaniu się, nie chodzi mu wcale o jakąś uległość i udawanie, ale on w sobie odkrywa podobieństwo do tych, z którymi wszedł w relacje. On jest podobny do nich. Oni są podobni do niego. Dlatego w każdej rozmowie, w relacji z każdym człowiekiem może znaleźć coś wspólnego. Dla niego to wspólne, ta część wspólna jest działaniem Boga. Jest możliwością, jest szansą odkrycia działania Boga w życiu Pawła i w życiu tych, do których pisze. Dlatego mogą go naśladować, bo też poznają Boga. Warto zobaczyć to, co Paweł pisze kilka wersetów wcześniej, kiedy we wnioskach praktycznych mówi o ustrzeżeniu się od bałwochwalstwa, o tym, by nie zasiadać do jednego stołu z demonami i z Bogiem, bo tutaj nie ma nic wspólnego między Bogiem a demonami, nie da się znaleźć tej jedności. Natomiast w 23 wersecie 10 rozdziału mówi tak: wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. I dalej: niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Wszystko mi wolno, ale to wszystko nie musi być z korzyścią dla mnie. Nie wszystko mnie zbuduje. Nie wszystko będzie budować moją relację z Bogiem. Nie wszystko, co oferuje mi świat, czego sam mogę doświadczyć, co mogę odkryć w sobie, będzie mnie prowadzić do nieba. O tym Paweł będzie mówił w wielu innych miejscach. Co w sobie odkrywa. I będzie się tym dzielił właśnie po to, żeby inni też zobaczyli, że nie wszystko będzie prowadzić do Boga, że nie mogą sobie ufać ponad wszystko. Że pierwszym, któremu mają zaufać i pierwszym, który ich uwalnia, jest Chrystus. I jeśli mamy takie odniesienie, jeśli mamy taki fundament, jeśli tak żyjemy, to wtedy czy będziemy jeść, czy pić, czy robić cokolwiek innego, to będzie wszystko na chwałę Boga. I wtedy nie będzie problemu ze zgorszeniem. Bo mamy wolność ofiarowaną przez Chrystusa. To jest wolność, która prowadzi do nieba. To jest wolność od grzechu, od zła, od detronizowania Boga. To jest wolność, która sprawia, że nie muszę chorobliwie zabiegać o zainteresowanie moją osobą, o spełnienie wszystkich moich pragnień, ale mogę zobaczyć podobieństwo do Chrystusa w każdym z moich braci i sióstr. I zamiast skupiać się na sobie, Paweł napisze: moim celem jest skupienie się na zbawieniu innych. Nie szukam własnej korzyści, ale dobra wielu. Chcę, żeby byli zbawieni. Takie pragnienie rzeczywiście uwalnia od egoizmu. Jasne też jest, że szukając zbawienia innych, nie pomijamy własnego zbawienia. W innym miejscu ten sam człowiek napisze: zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Przecież chodzi o to, by nie pominąć siebie na tej drodze. Ale przede wszystkim chodzi o to, by nie skupiać się na sobie tak bardzo, że nikogo się nie widzi, nikogo się nie zauważa. I teraz wejdźmy w Ewangelię. Pierwszy rozdział, cały czas trwamy od kilku niedziel w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, wersety od 40 do 45. Niezwykłe spotkanie, kolejny cud, to już koniec tego pierwszego rozdziału redakcji świętego Marka. Pamiętamy, że Jezus po uwolnieniu teściowej Piotra i po uzdrowieniach, po wielu uzdrowieniach, wychodzi po to, by głosić Ewangelię w innych miejscach. Tak, on nie przywiązuje, nie chce przywiązywać do siebie ludzi w taki sposób, by, choć miałby do tego prawo, by oddawali mu boską cześć. On pokazuje, że jest wiele innych miejsc, do których ma iść. Jezus naprawdę jest skromny. To nie jest jeszcze czas na objawienie całej prawdy o sobie. To jeszcze nie ten moment. Więc chodzi po całej Judei, tak jak przeczytaliśmy w 39 wersecie pierwszego rozdziału Marka tydzień temu, nauczając w synagogach, wyrzucając demony, uwalniając od śmierci duchowej, pokazując ludziom prawdę, dając im prawdę o miłości Boga. Wszyscy, którzy spotykają Jezusa, przekonują się na własnej skórze, szczególnie opętani, że Bóg ma czułość, jest troskliwy, że Bóg ma troskę o nich. I nagle przychodzi do Jezusa człowiek z rozpadającym się życiem i ciałem jednocześnie, trędowaty. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I reakcja Jezusa. Dlatego we wstępie użyłem właśnie tego wersetu, wersetu 41, by pokazać, jak bardzo Jezus chce wejść w relację z człowiekiem. Znów, po raz kolejny, jak bardzo skraca dystans, jak mocno objawia troskę, objawia ogrom miłości serca Bożego. względem człowieka, któremu się życie rozpada. Człowieka, który faktycznie umiera, który nie potrafi nic złożyć, by było trwałe w jego życiu. Ten trąd to wszystko objawia, obnaża. Stan tego człowieka pokazuje, że są takie momenty w naszym życiu, że możemy próbować udawać właśnie, że wszystko jest w porządku, ale jesteśmy rozsypani. I ten człowiek przychodzi do Jezusa. Jeżeli chcesz, jest nieraz w nas takie niedowierzanie, czy Bogu na pewno zależy, czy Bogu się chce, przecież nie zasługuję, przecież nie jestem jakimś porządnym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony potrzebuję uzdrowienia, z drugiej strony no przecież na nie nie zasługuję. To jest pułapka, bo wcale nie musi tutaj chodzić o pokorę. Tutaj nieraz widać ogromny głód, to jest forma żebrania o to, by ktoś mnie zapewnił, nie jesteś bezwartościowy, nie, mnie na tobie naprawdę zależy. Ty jesteś kimś ważnym, ty jesteś ważny, nie musisz być kimś, ty jesteś ważny. Potrzebujemy tego, każdy z nas. Dlatego Jezus, po pierwsze, lituje się, On ma współczucie. To nie jest Bóg, który ma nieczułe serce. To jest Bóg, który zauważa, który patrzy z uwagą, wyciąga rękę, dotyka. Znamy przepisy, wiemy, jak się reagowało na trędowatych. Wiemy, że to dotknięcie trędowatego było czymś, co nie mieściło się w głowach zdrowo myślących towarzyszy podróży Jezusa. Ma litość, wyciągnął rękę, dotknął i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Bo Bóg naprawdę dotyka, Bóg wchodzi w relacje. Bóg jest bliski, jest bardzo bliski. Oczywiście owocuje to cudem. Może o to chodzi. Kiedy tak bardzo pragniemy i robimy wszystko, aby ktoś się nami zainteresował, aby ktoś nam okazał bliskość. Może właśnie o to chodzi, żebyśmy przyszli z tym do Jezusa. Żebyśmy Jego poprosili o tę bliskość. Żeby te nasze uporczywe poszukiwania, te nasze niezaspokojone głody czułości, miłości, bliskości drugiego człowieka, żebyśmy się z tym zwrócili do Jezusa. On może to zrobić sam, może nam kogoś posłać, może dać nam człowieka, który będzie miał litość, wyciągnie swoje ręce, dotknie, da słowo, które umocni. Dajmy Bogu wolną rękę, dajmy Bogu wolność w tym działaniu, ale przyjdźmy do Niego. Znacie, siostry i bracia, wielu ludzi, którzy nie przychodzą do Jezusa, którzy szukają jakoś tylko po swojemu, według schematów, do których się przyzwyczaili, bo się zawiedli na Bogu, bo nie chcą mieć za wiele wspólnego z Kościołem, bo tacy księża i tak dalej, i tak dalej. Może jesteście do nich posłani, aby przejść tę barierę trądu. A może są w waszym życiu, w moim życiu, może w naszym życiu, tak? Może w naszych historiach, w naszych głowach są wciąż obecni ludzie, których traktujemy jak trędowatych, którym nie pozwalamy na uzdrowienie, wobec których nie oczekujemy i nie spodziewamy się uzdrowienia Bożego. Może po to jest dana nam ta liturgia, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, żebyśmy uwierzyli dzisiaj naszemu Bogu, który może, który chce nas oczyścić. Może ty czujesz się odrzucony, opuszczony, może sam siebie odrzucasz, może nie możesz wytrzymać ze swoim życiem, może nie potrafisz spojrzeć na siebie, przysłowiowo popatrzeć w lustro. Dzisiaj Jezus przychodzi i mówi: chcę, bądź oczyszczony, bądź wolny. I ważne jest to, co się dzieje później. Nikomu nic nie mów, uważaj na siebie, uważaj na swoje pragnienia, uważaj, żebyś nie domagał się zachwytu, żebyś nie domagał się tego, że teraz wszyscy będą zwracać uwagę, że będziesz znów w centrum uwagi. Do tej pory byłeś w centrum uwagi, bo było ci tak źle. Teraz jesteś uzdrowiony. Też możesz być w centrum uwagi. Nie Bóg, nie łaska, ale ty. Jest taka pokusa. Jezus w Ewangelii Mateusza powie: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, widzieli łaskę Bożą, widzieli, co robicie dzięki Bogu i chwalili nie was, Ojca, który jest w niebie. Uważaj na siebie, nie mów nic nikomu. I 45 werset. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać. Łatwiej jest uzdrowić z trądu, który dotyka ciało, który toczy i niszczy cielesność, niż z tego trądu, który jest w duszy. Łatwiej się zgodzić na uzdrowienie ciała, niż uwierzyć, że Bóg uzdrawia mojego ducha, że Bóg może zmienić moje myślenie, że Bogu naprawdę chodzi o moje wnętrze, że Bóg może poskładać moje życie. Bywa, że ktoś usilnie i namiętnie wręcz rozsypuje to wszystko, co Pan Bóg poukładał, bo liczy na ciągłe zainteresowanie, bo kiedyś było mu tak źle i wszyscy na niego zwracali uwagę, a teraz się nikt mną nie interesuje. Teraz jest dobrze, jest normalnie, więc muszę coś zmienić. Wiele dróg, wiele pytań, które stawia dzisiejsza liturgia, wiele minut tego nagrania znowu, choć miało być krócej już od dłuższego czasu. Ale może właśnie Pan Bóg nas dzisiaj też chce poprowadzić w różnych kierunkach. Będę jeszcze sam pytał Boga, co jeszcze chce mi pokazać, na co chce zwrócić moją uwagę, przy których słowach chce mnie dzisiaj zatrzymać, bo to jest słowo, które daje życie, które rzeczywiście oczyszcza, które pokazuje mi Jezusa pozostającego poza bramami tego miasta, napisze Marek. Jezus nie mógł już wejść jawnie, ale przebywał w miejscach pustynnych. Jezus pokazuje, że ta najważniejsza relacja, odkrycie całego swojego serca ma być w spotkaniach z Ojcem. To o Jego uwagę mam zabiegać. Tutaj chodzi o Boga. To On zabiega o moją uwagę. To Jemu zależy na tym, żebym Go dostrzegał. Żebym go zauważał. Bóg zabiega o twoją uwagę. Bóg troszczy się o ciebie i chce, abyś o niego się zatroszczył, zatroszczyła, siostry i bracie. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy mieli odwagę takiej troski, abyśmy doświadczając miłości i miłosierdzia Boga, odpłacali mu miłością naszego serca. Nawet jeśli nie jesteśmy doskonali. Nawet jeśli jeszcze wiele w nas przestrzeni, które potrzebują uzdrowienia, ono przyjdzie. Bóg widzi wszystko. Dajmy Mu wolność składania naszego życia. Dajmy Mu wolność na tej drodze naszego zbawienia.
Bogu niech będą dzięki.